Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że te 4 najbliższe dni spędzimy razem na rekolekcjach wielkopostnych. Na samym początku chciałem przeprosić dzieci, że w dniu dzisiejszym raczej będę mówił do dorosłych, do starszych. Od jutra będziemy mieli swoje spotkania rekolekcyjne, gdzie będę miał czas tylko dla was. Ale proszę was równocześnie o to, żebyście spróbowały dzisiaj posłuchać. Bo ja staram się mówić tak, żebyście również i wy, to znaczy dzieci, mogły rozumieć to, co mówię. Może nie w 100%, ale myślę, że większość jesteście w stanie też przyjąć dla siebie. Dlatego bardzo was proszę o to, że teraz nie ma 15 minut wolnego czasu, tylko spróbujcie posłuchać, ale raczej będę mówił dzisiaj do dorosłych. Rozpoczynamy czas rekolekcji, czyli czas pustyni. Dokładnie to, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. Mamy przeżyć takie doświadczenie, jakie przeżył Jezus. Pustynia w Piśmie Świętym jest taką rzeczywistością trochę paradoksalną, łączącą sprzeczności. Bo z jednej strony Pan Jezus chodzi na pustynię po to, żeby odpocząć. Wiele razy w Ewangelii możemy usłyszeć takie słowa, że wyruszył na pustynię albo wysłał na pustynię swoich uczniów, żeby tam odpoczęli. Odpoczęli po całym trudzie, po całym zmaganiu, po tych wszystkich cudach, które czynił, po nauczaniu. Pustynia jest takim czasem właśnie odpoczynku, relaksu, wytchnienia. Ale Pan Jezus nie idzie na tą pustynię, żeby tak po prostu pobyć samemu, żeby była cisza i spokój, żeby nikt od Niego niczego nie chciał. Pan Jezus idzie na pustynię po to, żeby się tam z kimś spotkać. To jest miejsce spotkania z Jego Ojcem. Idzie na pustynię, żeby porozmawiać z Ojcem. Hebrajskie słowo midwar, które oznacza pustynia, jest złożeniem dwóch słów. Składa się ze słowa z przyimka min, które znaczy z, od, i z drugiego słowa dawar, które w wersji rzeczownikowej oznacza po prostu słowo, a czasownikowej mówić, jest czasownikiem mówić. Pustynia oznacza zatem miejsce, w którym, z którego przemawia Bóg. Idę na pustynię po to, żeby tam porozmawiać z Bogiem. Ale kiedy już Pan Jezus poszedł na tę pustynię, żeby porozmawiać z Bogiem, to dzieje się rzecz niezwykła, opisana dość lakonicznie przez Ewangelistę, ale tak jakby kompletnie wbrew temu doświadczeniu, które powinien mieć. Miał się tam spotkać z Ojcem. A słyszymy dzisiaj w Ewangelii, że Duch Święty wyprowadził Jezusa na pustynię po to, żeby był tam kuszony przez diabła. Miał się tam spotkać z Ojcem, a spotyka się tam z szatanem. I pustynia staje się miejscem walki, miejscem zmagania. Ewangelista Marek powie jeszcze mocniej, Duch Święty wyrzucił go na pustynię po to, żeby był kuszony przez diabła. Nie wiem, czy tak w pierwszym momencie wam to jakoś nie brzmi dziwnie. Nam się słowo pokusa kojarzy z czymś bardzo złym. Od pokus się ucieka. Pokusa jest do złego. Od razu nam się to kojarzy, że kuszenie to jest do czegoś złego. Z tym trzeba od tego być jak najdalej. To dlaczego Duch Święty wyrzuca Jezusa po to, żeby był kuszony? Problem polega na tym, że my przypisaliśmy do słowa pokusa złe znaczenie. Samo słowo nie nosi w sobie wartości moralnej, dobrej albo złej. Można tak samo kusić do dobrego, jak i można kusić do złego. Pokusa, czyli inaczej zachęta do czegoś. Ale tak naprawdę słowo, które występuje w tej Ewangelii, lepiej byłoby, bardziej adekwatnie byłoby przetłumaczyć jako wystawić na pokusę, albo lepiej nawet wystawić na próbę. Duch Święty wyrzucił Jezusa na pustynię po to, żeby Go wystawić na próbę. Żeby On się tam spróbował. Żeby się zmagał z tymi pokusami diabelskimi i żeby tę próbę przeszedł zwycięsko. Bo właśnie taki jest sens próby. Jesteśmy próbowani po to, żeby wyjść na wyższy level naszego życia. Żeby się w czymś udoskonalić. Żeby być lepszym. Potrzebujemy takich zmagań, bo inaczej nie zrobimy kroku naprzód. Bez tej wewnętrznej walki, bez takiego zmagania, to dotyczy każdej dziedziny życia. Musimy pokonać tę próbę po to, żeby być w czymś lepszym. I tym jest czas rekolekcji wielkopostnej. To jest taki czas, kiedy nas Duch Święty wyrzuca na pustynię po to, żebyśmy się zmagali. Po pierwsze, zmagali z samymi sobą. To jest jedno z najtrudniejszych zmagań. Żebyśmy pokonywali swoje słabości, swoje zniechęcenia, swoje lęki, swoje grzechy, swoje wizje, koncepty życia. Spotkanie z sobą samym, tak naprawdę w głębi, to jest jedno z najtrudniejszych spotkań, jakie mamy w życiu. Bo my zakładamy bardzo dużo rozmaitych masek. My udajemy. Prosty przykład. To dotyczy nas wszystkich, czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy dorosłymi. Zobaczcie, że w domu zachowujemy się zupełnie inaczej niż w miejscach publicznych. Jak szkoła, jak miejsce pracy. Dlaczego to jest tak, że nauczyciele chwalą wasze dzieci? Jakie państwo macie cudowne dzieci, jakie grzeczne. Oby tak było najczęściej. A w domu mama przeżywa ciągle, ale to dziecko jest pyskate. Ono ciągle coś ma do powiedzenia. Ono nigdy nie przyjmie tego, co jej się mówi. Tak jest zawsze. W domu wiemy, że możemy sobie pozwolić na więcej. Wiemy, że nas kochają, więc nam wybaczą. Nawet jak się nie zgodzimy, nawet jak popyskujemy, nawet jak się obrazimy. A w miejscu publicznym wobec innych, którzy nas nie znają, musimy zagrać jakąś rolę. Wiemy, że musimy być dobrzy, że musimy dobrze wypaść, bo na nas patrzą. I nie na wszystko możemy sobie pozwolić. Ale prawda o nas jest inna. Prawda jest ta z domu. To szczególnie jest pięknie pokazane w Ewangelii Świętego Łukasza. Jak czytamy Ewangelię Świętego Łukasza, to większość spotkań, które ma Jezus, to są spotkania w domu. Kiedy nawrócił się celnik Mateusz, to czym się kończy cała ta historia nawrócenia? Ucztowali u niego w domu. Kiedy przychodzi Pan Jezus do Jerycha, jest tam Zacheusz, kolejny celnik, siedzi na tym drzewie, sykomorze, to co mu mówi Pan Jezus? Zacheuszu, zejdź prędko, bo muszę się dzisiaj zatrzymać w twoim domu. Kiedy idzie do Łazarza, to gdzie idzie? Do domu Łazarza. Bo Pan Jezus chce się z nami spotkać w naszym domu, to znaczy tam, gdzie jesteśmy prawdziwi. Tam, gdzie okazujemy te wszystkie nasze humorki, tam, gdzie sobie pozwalamy na więcej, tam, gdzie nie zakładamy masek. Bo chce nas spotkać takimi, jakimi jesteśmy, w prawdzie. Tylko, że najpierw my się musimy spotkać z sobą. Ja muszę zobaczyć, jaki jestem. A to wcale nie jest fajne spotkanie. Nawet jak już poznamy to, co się w nas dzieje, to potem jest drugie zmaganie. Trzeba to coś z tym zrobić. Trzeba się zmienić. A to strasznie dużo kosztuje. Znów dam jeden przykład z życia. On jest dość infantylny i proszę, drogie panie, żeby się na mnie nie obraziły po tym przykładzie, dlatego że w większości wypadków on dotyczy kobiet. Nie zawsze. I on jest po prostu bardzo jaskrawy. Używam tego przykładu, dlatego że on doskonale pokazuje, o co chodzi. Która z pań nie przeżywa takiego momentu w swoim życiu, kiedy postanawia czas się odchudzić? Prawdopodobnie w większości wypadków dokonuje się to regularnie, co tydzień. Niedziela jest dniem refleksji, zastanowienia. W niedzielę, tak, to jest czas, trzeba się odchudzić, ale dzisiaj jest niedziela, więc jeszcze jest ciasteczko, więc jeszcze dzisiaj je zjem. Ale od jutra, od poniedziałku to na bank. Odchudzanie 100%. No tylko, że w poniedziałek są imieniny szefa w pracy, no i jest ciasteczko. No jak szefowi powiedzieć, że nie zjem jego, z okazji jego imieniny ciasteczka? No więc jeszcze w poniedziałek je zjem. A we wtorek ciocia przyszła, no to jak to nie podać ciasteczka, jak jest ciocia? Co będzie cała rodzina mówiła, że co, ciocia przyszła i nie było ciasteczka? No więc jest ciasteczko, no więc dla towarzystwa też zjem. A w środę coś tam i w czwartek, no i przychodzi nowa niedziela i znów zaczynamy się odchudzać. Ale prawdopodobnie w większości wypadków nigdy do tego w konkrecie nie dochodzi. Bo bardzo rzadko. Bardzo znikomy procent ludzi realizuje swoje marzenia i swoje postanowienia. Mimo, że one są wielkie. Z prostego powodu. Bo to kosztuje. Bo to od nas wymaga pracy. Chcemy zmiany. Ale kiedy trzeba się z nią zmierzyć, to z niej rezygnujemy. Te rekolekcje będą miały sens o tyle, o ile zdecydujecie się jednak zmierzyć z sobą i popracować. Oczywiście będzie miliard pokus złego do tego, żeby tego nie zrobić. Na wielu różnych poziomach. Pierwsza pokusa będzie dotyczyła jutro tego, że będziecie tak zarobieni, że nie będzie czasu przyjść na rekolekcję. A nawet jak już będzie czas, bo ksiądz proboszcz pomyślał o tych, co pracują do późnych godzin nocnych, więc o 19 jest nauka rekolekcyjna, no ale po całym dniu, po 10 godzinach roboty, to kto by jeszcze na rekolekcję przychodził? Więc będzie kolejna wymówka, no przecież uczciwie pracowałem cały dzień, to mi się teraz należy święty spokój. A tu rekolekcje. Więc pierwsze zwycięstwo tych rekolekcji będzie takie, jeżeli tu w ogóle przyjdziesz. Bo naprawdę będzie jutro milion okazji do tego, żeby tego nie zrobić. Ale potem, jak już przyjdziesz, to będzie taki moment, kiedy będziesz się musiał zmierzyć z tym słowem, które Pan Bóg będzie głosił. I też może być milion różnych powodów, dla których nie będziesz się chciał z tym słowem zmierzyć. Albo ci się trochę przyśnie, bo jesteś zmęczony. Albo będzie lenistwo. Albo po prostu moja osoba rekolekcjonisty wam nie spasuje. Będziecie sobie mówić, Boże, kogo on ściągnął ten proboszcz? Znów jakiegoś gościa. Nudzi, siedzi, tu gada go długo. Trzeba tu siedzieć, wysłuchać tego. Może tak być. Macie do tego święte prawo. Ale to nie zmienia faktu, że Pan Bóg chce ci coś w czasie tych 4 dni powiedzieć. I od ciebie będzie zależało, czy będziesz chciał słuchać Bożego Słowa. Nie mnie. Bożego Słowa. Bo to Bóg chce ciebie zmienić swoim Słowem. Potem będzie właśnie pokusa, że jak już odkryjesz coś, coś zobaczysz, no to trzeba będzie popracować nad sobą. I możesz, to będzie, może być trzeci moment, w którym zrezygnujesz z pracy. Widzę, że to muszę zmienić, ale nie zrobię nic, żeby to zrobić. To jest trzeci moment, który trzeba wygrać. Jak to w praktyce zrobić? W praktyce całe rekolekcje będą poświęcone modlitwie. Dlatego, że uważam, że modlitwa to jest jedyna rzecz konieczna w naszym życiu i jedyna rzecz, z której super łatwo rezygnujemy. I dotyczy to zarówno nas, księży, jak i was, wiernych. To może brzmi paradoksalnie, ale nam, księżom, naprawdę najłatwiej jest zrezygnować w duszpasterstwie z własnej modlitwy. To jest pierwsza rzecz, którą ksiądz odkłada. Dlaczego? No bo jest tyle rzeczy, bo jest katecheza, bo jest spotkanie, bo trzeba się przygotować, bo jest msza, bo jest różaniec, bo jest konfesjonał. No to już nie ma czasu na modlitwę własną. A co mówi Pan Jezus? Na spotkaniu Łazarza z Martą i Marią, pamiętacie te dwie kobiety? Jedna z nich, jedna z tych sióstr ciągle usługuje, coś robi dla Pana Jezusa, przygotowuje cudny obiad. Jak każda dobra gospodyni, nie chce, żeby to było jak najlepsze. A druga siostrzyczka, Maria, siada u stóp Pana Jezusa. No i Marta w końcu jest zdenerwowana. No, ona tu się narobiła, nagoniła, a ta sobie siedzi. No i przychodzi do Pana Jezusa i mówi, Panie Jezu, powiedz coś tej mojej siostrze, żeby mi pomogła w tej kuchni. A Pan Jezus jej mówi, Marto, Marto, robisz tak wiele rzeczy. Za tyloma rzeczami biegasz. A tylko jedna jest konieczna. Modlitwa. Tylko jedna jest konieczna. Czy my w to wierzymy, że to jest najważniejsza rzecz naszego dnia? To jest coś najważniejszego, co się ma wydarzyć dzisiaj? Czas modlitwy. Ona jest strasznie trudna. Nie ma się co oszukiwać. Modlitwa jest nieprawdopodobnie trudna. Dlatego tak łatwo z niej rezygnujemy. Bo ona jest trudna dlatego, że nam się po prostu nie chce, bo musimy pokonać nasze lenistwo. Dlatego, że ona wymaga uporządkowania życia. A my żyjemy bardzo często w wielkim chaosie. Na wszystko nam brakuje czasu. Czas nam ucieka przez palce. Znacie doskonale to z własnego życia. Jak trzeba powalczyć o to, żeby się pomodlić przed wyjściem do pracy. Żeby ogarnąć wszystko. Wiecie, jak trudno jest się pomodlić wieczorem przed snem, kiedy już się kompletnie nie chce po całym ciężkim dniu. Jak trudno jest czytać Pismo Święte, bo ono tak wiele razy wydaje się niezrozumiałe. Jak często, jak już klękamy do modlitwy, okazuje się, że nam strasznie trudno się jest skupić. Myśli nam uciekają. Jest taka piękna historia o ojcach pustyni, czyli mnichach właśnie żyjących w pierwszych wiekach, którzy żyli na pustyni, tam zakładali swoje pierwsze klasztory. Czy najpierw pustelnie, potem się rozrastało to w klasztory. No i spotkał się jeden taki mnich z człowiekiem, z rolnikiem, ciężko pracującym fizycznie. No i ten rolnik go pyta, a ty mnichu, co ty robisz w ogóle w tym swoim życiu? On mówi, no ja się modlę. I co, tak cały dzień się modlisz? No tak, cały dzień się modlę. A ty to masz fajne życie, ty nic nie robisz, to jest taka prosta robota. A ten mnich wtedy patrzy na niego i mówi, to słuchaj, załóżmy się, że nie powiesz Ojcze nasz bez rozproszenia. A mówi, to spoko, a o co się zakładamy? Dam ci konia, jeżeli powiesz Ojcze nasz bez rozproszenia. No to ten zadowolony, zachwycony, że szybciutko, bez żadnej pracy zarobi konia i zaczyna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, a siodło też dostanę? Ojcze nasz bez rozproszenia. Jest tak trudno powiedzieć. Potem przychodzi taki moment na modlitwie, kiedy wydaje się, że Bóg nas nie słucha, że jest nieobecny. Nie macie takich momentów, że modlitwa nie wydaje się być niczym innym jak gadaniem do ściany? Ty mówisz, a nie ma odpowiedzi? Kto z was z ręką na sercu może powiedzieć, mam przeświadczenie, że Bóg mnie słucha? Albo inaczej mówię, ja słyszę głos Boga. Macie takie doświadczenie z modlitwy? Czy często nie jest tak, że modlicie się o coś gorliwie, pragniecie, prosicie, a to się nie spełnia? Modlitwa jest niewysłuchana. Dlatego to jest takie trudne. I dlatego modlitwy trzeba się uczyć. I te 4 dni poświęcimy właśnie na to, na naukę modlitwy. A ja będę nie nauczycielem. Ja będę pierwszą osobą, która się będzie uczyć. Razem z wami. Jak się modlić? Co jest istotą modlitwy? Potrzebujemy tej modlitwy przede wszystkim dlatego, żeby znać Boga, żeby Go poznać. Jak się nie modlimy, to Go nie znamy. To nie mamy z Nim relacji, to nie wiemy, kim jest. I dajemy się super łatwo zwieść. To właśnie tym wygrywa szatan, że my nie znamy Boga. Dlatego przegrywamy pokusy, dlatego upadamy, dlatego grzeszymy. Bo nie znamy Boga. To jest, słuchajcie, całe dzisiejsze pierwsze czytanie. To czytanie, które znamy od dziecka. Każde dziecko, najmniejsze, w 100% zna tą historię kuszenia w raju. Adam, Ewa, drzewo, wąż. To symboliczne jabłuszko przedstawiane, które zerwali. Tylko problem polega na tym, że my bardzo często zatrzymujemy się w tej opowieści właśnie na takim poziomie, na takiej fabule trzylatka. Że grzech pierworodny polegał na tym, że Ewa zerwała jabłuszko. Bo był sobie taki wąż, który tam posyczał i tym języczkiem tak troszeczkę, nie? Ich zwiódł, oni zerwali jabłuszko i to był cały dramat świata. Tylko to opowiadanie, które jest zawarte w Księdze Rodzaju, jest niesamowicie subtelne. To jest ostatnia rzecz, na której się dzisiaj zatrzymam, dlatego że jedną z głównych pokus dla mnie, rekolekcjonisty, będzie mówienie długo. Będzie wielka pokusa, z którą będę walczył. Na ile będę potrafił, ale no niestety czasami mogę ulec, więc za to już z góry przepraszam. Ale zwróćmy uwagę w tym opowiadaniu z Księgi Rodzaju na takie drobne szczegóły, które czasami wydają się nam uciekać, nie zauważamy ich. Pierwsza rzecz to ten wąż. Tekst mówi, że był najinteligentniejszy, najbardziej przebiegły ze wszystkich stworzeń na ziemi. My naprawdę, jak zaczynamy z nim wchodzić w dialog, to przegramy. Zawsze przegramy. jeżeli z Nim dialogujemy, jeżeli próbujemy się z Nim dogadać, On nas przechytrzy. I to jest zobrazowane tym przykładem węża. My zazwyczaj myślimy, tak mi się przynajmniej wydaje, że zazwyczaj myślimy o wielkich wężach afrykańskich, dusicielach typu pyton. Mamy wyobrażenie, że to był taki wielki wąż i oni byli przerażeni, jak tego węża zobaczyli. Tylko że to jest tekst, który powstał w kontekście kultury semickiej, nie afrykańskiej. Ludzie świata semickiego nie znali takich węży wielkich. Oni znają tylko węże pustynne. To są malutkie węże, ale węże koloru brązowego, piaszczystego, które ukrywają się w piasku, w ziemi. Ich nie widać, one są ukryte, ale są niesamowicie jadowite. Problem polega na tym, że dopiero tego węża odkrywasz, jak na niego staniesz. Ale już jest za późno. Już jesteś ukąszony. W tym sensie on jest przebiegły. Zobaczcie, że w naszym życiu bardzo rzadko działa sumienie przeduczynkowe, czyli takie sumienie, które nam przed uczynkiem mówi: to jest złe, nie wolno ci tego zrobić. Ten głos jest taki dość cichutki. Kiedy się odzywa sumienie? Jak już stanąłeś na węża i to zrobiłeś. 2 minuty, a jakie 2 minuty? 2 sekundy po zrobieniu danego czynu, po wypowiedzeniu pewnych słów, po naszych reakcjach wiemy, że zrobiliśmy źle i tego żałujemy. Ale już jest za późno. Już to zrobiliśmy. Wąż został nadepnięty i nas ukąsił. Ale co jest najgorsze? Kiedy już zostaniemy tak ukąszeni, to zmienia się nasze myślenie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że Ewa wypowiada takie słowa, że kiedy już jest po tej pokusie, kiedy już wąż ją zwiódł, to ona patrzy jeszcze raz na to drzewo, z którego jej nie wolno było zrywać owoców i mówi: te owoce są świetne. Te owoce są cudowne do jedzenia. Wcześniej były normalne owoce. W ogóle ją to nie interesowało. A nagle zostało to wyolbrzymione i pokazane jako super dobre. Bo szatan nas nigdy nie kusi do zła w takim sensie, że mówi nam: słuchaj, zrób to, bo jak to zrobisz, to się kompletnie upodlisz. To będziesz do niczego, to będziesz beznadziejny, to wdepniesz w wielkie bagno. On nie kusi w taki sposób. On mówi: zrób to, bo to jest dla ciebie dobre. Zrób to, bo będziesz miał z tego przyjemność. Zrób to, bo to wyjdzie na twoją korzyść. On zawsze nam zmienia sposób widzenia rzeczywistości, pokazuje nam ją jako lepszą, niż jest naprawdę. I najgorsza rzecz, jaką robi, to to, że nas okłamuje co do obrazu Pana Boga. Wmawia nam, że Bóg jest inny, niż On się sam przedstawia. Kłamie na temat Pana Boga. To jest tak zwana odwieczna pogłoska. Szatan nam próbuje wmówić, że Bóg nie jest po naszej stronie. Że Bóg nie jest dobry. I Bóg ciągle jest na ławie oskarżonych. Bóg ciągle musi się bronić. Bo Mu nie ufamy. Bo Go podejrzewamy. Bo Go nie znamy. I musiał aż tak radykalnie się bronić, żeby nam pokazać, że On naprawdę jest dobry. Że Jego własny Syn umarł za nas. Żeby Bóg mógł nam pokazać, że źródłem zła nie jest Bóg, tylko że On sam doświadczył całego ogromu naszego zła. Bóg naprawdę jest po naszej stronie, ale nie doświadczymy tego, jeżeli nie znamy Boga, a nie poznamy Boga, jeśli się nie modlimy. Całe te rekolekcje będą tylko w jednym celu. Żeby jeszcze bardziej poznać Boga. Jeszcze bardziej Go poznać. Dlatego, drodzy, zapraszam Was gorąco. Przezwyciężcie pierwszą pokusę i przyjdźcie jutro na rekolekcję. Żeby Go jeszcze lepiej poznać.